pustynna miłość. Hekmet Fahmy była najbardziej zmysłową tancerką kairskich kabaretów. Jej uroda i wyzywające ruchy podniecały oficerów wojsk brytyjskich stacjonujących w Egipcie, którzy każdego wieczoru przychodzili do kairskiego klubu Kit Kat. Ściągała ich uroda dziewczyny i chęć obejrzenia znanej tancerki. Hekmet była gwiazdą, która występowała przed Benito Mussolinim, a mówiło się, że również przed Hitlerem. Było to prawdopodobne, gdyż była bliską krewną słynnej aktorki Anizy Amir, więc udział w europejskim tournée i występ w Berlinie nie wydawały się niezwykłe. Z wielu oficerów oglądających ją w kabarecie tylko jednemu okazała szczególne względy. Jej kochankiem został niezbyt ciekawy mężczyzna, typowy Anglik, rudy i piegowaty, z wąską żuchwą i chudy jak tyka. Patrząc na niego, można było odnieść wrażenie, że jedynym męskim urokiem były epolety z dystynkcjami majora, choć mundur wisiał na nim jak kapota na strachu na wróble. W dodatku służył w sztabie 8. Armii Brytyjskiej, więc musiał dojeżdżać do Kairu aż z Aleksandrii. Tak było do czerwca 1942 roku, gdy Hekmet dostrzegła przy jednym ze stolików kochanka sprzed wojny, wysokiego 27-letniego Niemca Johanna Eplera. 3 lata wcześniej zakochała się w nim bez pamięci, ale pewnego dnia odszedł bez słowa pożegnania. I tak jak zniknął, równie niespodziewanie pojawił się w jej kabarecie, akurat wtedy, gdy przy stoliku obok siedział major, niecierpliwie oczekujący spotkania z nią. Nie mogła jednak pozwolić, aby kochanek sprzed lat znowu rozpłynął się w gorącym powietrzu pustyni. Po tańcu, gdy zbierała banknoty wsuwane jej za stanik przez podpitych Anglików, zbliżyła się do stolika Eplera.
Jutro, tam gdzie dawniej.
Oznaczało to, że nie zmieniła adresu. Mieszkała na łodzi zacumowanej w kairskiej dzielnicy Zamalek, gdzie Nil opływał wyspę zieloną oazę w szarym, pustynnym mieście. Epler był zadowolony, że nie miała do niego żalu po rozstaniu i gotowa była ożywić dawną miłość. Podświadomie wyczuwał, że tancerka może być ważna dla jego misji, z którą przybył do Kairu. Urodził się w 1914 roku w Aleksandrii. Jego rodzice byli Niemcami i dlatego on czuł się Niemcem. Ojciec zmarł, a matka ponownie wyszła za mąż za bogatego prawnika egipskiego i przeszła na mahometanizm, zmuszając do tego syna. Tuż przed wybuchem wojny młody Epler poznał w Bejrucie prostytutkę, Su Jan. Ona namówiła go do współpracy z Abwehrą. Uważał się za Niemca i służbę dla niemieckiego wywiadu uznał za obowiązek wobec ojczyzny rodziców. Wyjechał do Berlina, gdzie przeszedł przeszkolenie w ośrodku Abwehry. Tam nadano mu pseudonim Kondor. W kwietniu 1942 roku przypłynął do Trypolisu, mając w bagażach 2 amerykańskie radiostacje firmy Helicrafters, 50 tysięcy fałszywych funtów sterlingów oraz książkę Rebecca, Daphne du Maurier, w twardej okładce, co nie było bez znaczenia, tak jak data wydania, 1938 rok. W Afryce Północnej nadchodził czas decydującego starcia wojsk niemieckich i włoskich z brytyjskimi. Afrika Korps, korpus ekspedycyjny dowodzony przez generała od czerwca 1942 roku feldmarszałka Erwina Rommela, nazywanego Lisem Pustyni, odrzucił wojska brytyjskie daleko na wschód i zbliżał się do granic Egiptu. Gdyby jego korpus wdarł się do tego państwa, wówczas droga do blisko wschodnich pól naftowych stanęłaby przed Niemcami otworem. A potem wojska Rommela poszłyby na wschód, aby za Kaukazem spotkać się z armiami, które przedarłyby się przez południe Związku Radzieckiego. Co gorsze dla Brytyjczyków, Niemcy zablokowaliby żeglugę przez kanał Suezki, którędy prowadziła najkrótsza droga do Indii, skąd dla brytyjskiej gospodarki, dźwigającej ciężar wojny, płynęły surowce. A działo się to w czasie, gdy na Atlantyku zwyciężały uboty, zadające flocie brytyjskiej ogromne straty. Groźba załamania gospodarczego, które zmusiłoby Brytanię do kapitulacji przed Hitlerem, była bardzo realna. Dlatego premier Winston Churchill przykładał taką wagę do zwycięskiego zakończenia zmagań w Afryce Północnej i odrzucenia wojsk Rommela od granic Egiptu. Wynik tego starcia był jednak bardzo niepewny. W Trypolisie na Eplera czekał Peter Moncaster, który od kilkunastu lat pracował w wieżach wiertniczych różnych kompanii naftowych w Libii. Razem 11 maja 1942 roku wyruszyli z oazy Gialo. Początkowo w mundurach żołnierzy brytyjskich jechali terenowym samochodem, eskortowani przez podobnie umundurowanych żołnierzy niemieckiego Afrika Korps. Ich przewodnikiem był węgierski książę Ladislaus de Olmasi, od wielu lat poszukujący legendarnej oazy Zerazura, o której pisał Herodot. Był najlepszym znawcą pustyni, więc Niemcy chętnie korzystali z jego wiedzy. Doprowadził agentów do Asyut. Tam eskorta zawróciła. Moncaster i Epler zrzucili brytyjskie mundury, założyli cywilne ubrania i skierowali się na dworzec, skąd pociągiem dotarli do Kairu. Gdy Epler przybył do miasta, od razu pomyślał o pięknej tancerce, choć sam nie zastanawiał się, ile w tym pożądania, a ile wyrachowania. Szukał ludzi, którzy mogli dostarczyć mu informacji o armii brytyjskiej, a tancerka z klubu odwiedzanego przez oficerów mogła wiele słyszeć i wiele wiedzieć. Dlaczego kazała mu czekać do następnego dnia? Po wyjściu z kabaretu wsiadł do taksówki i kazał się zawieźć do Zamalek. Tam stanął w ciemnym zaułku i obserwował łódź Hekmet. Wkrótce na nabrzeżu zatrzymał się samochód z brytyjską rejestracją wojskową. Wysiadł z niego oficer, którego Epler zauważył w kabarecie. Szybko wszedł na łódź i otworzył drzwi do kabiny kluczem, który wyjął z kieszeni. Po kilkunastu minutach przyjechała dziewczyna. Epler był zadowolony, że jego przewidywania co do Hekmet sprawdziły się. Jej kochankiem był brytyjski oficer, a więc mogła wyciągnąć od niego wiele ważnych informacji. Poczuł jednak ukłucie zazdrości. Uczucie sprzed lat odezwało się. Mimo namiętnego powitania, jakim następnego wieczoru obdarzyła go Hekmet, nie zapomniał, dlaczego chciał odtworzyć przedwojenny romans.
Kim był ten oficer?
Zazdrosny?
Nie. Ostrożny.
Epler podniósł się z łóżka i podszedł do marynarki rzuconej na krzesło. Wydobył z niej rewolwer. Nagle odwiódł kurek i zbliżył lufę rewolweru do twarzy Hekmet.
Wiesz, że jestem Niemcem i domyślasz się, że oficerem wywiadu. A wiesz, co zrobią ze mną Anglicy, gdy powiesz im to?
Hekmet odtrąciła rewolwer.
Nienawidzę Anglików.
A ten major?
Muszę się z nim spotykać. Jest w sztabie w Aleksandrii przy generale.
Mówiła o głównodowodzącym brytyjskimi siłami na Bliskim Wschodzie.
Nosi ze sobą ciekawe dokumenty.
Skąd wiesz?
Walczę z Anglikami dawniej niż ty. To, co znajdę w dokumentach majora, przekazuję ludziom z Organizacji Wolnych Oficerów.
Mówiła o tajnej organizacji założonej w 1939 roku przez dwóch oficerów, Gamala Abdel Nassera i Anwara Sadata. Gdy wybuchła wojna i wojska brytyjskie zaczęły cofać się pod uderzeniami wojsk włoskich, oficerowie uznali, że to dobra okazja do odzyskania niepodległości i podjęli współpracę najpierw z Włochami, a potem z Niemcami, przygotowując antybrytyjską rewolucję w Egipcie, który choć od 1922 roku formalnie był niepodległy, to wciąż brytyjskie władze decydowały o jego sprawach.
Skontaktuj mnie z nimi.
Epler, przypominając sobie, że ciągle trzyma odbezpieczony rewolwer, odłożył go na podłogę, uznając, że dalsza rozmowa nie ma już sensu. W czasie tego spotkania zdobył więcej, niż się spodziewał. Nad ranem Hekmet wskazała na łódź, zacumowaną kilkadziesiąt metrów dalej, którą mógł wynająć i urządzić tam wygodną siedzibę. Zaproponowała również, że zaprowadzi go do protestanckiego księdza, Austriaka, u którego będzie mógł ukryć radiostację i najważniejsze papiery. Trzy dni później powiadomiła Eplera, że ma udać się do dentysty i tam spotka postawnego, szpakowatego Egipcjanina, szefa sztabu armii egipskiej, który ze względu na otwartą wrogość wobec Anglików został zwolniony ze stanowiska. W niewielkiej, brudnej poczekalni, gdzie jedynymi sprzętami było kilka stołków i leniwie kręcący się wentylator pod sufitem, siedział tylko jeden mężczyzna, tęgi i szpakowaty. Czytał angielską gazetę i zerkał spod oka na Eplera. Zapewne od Hekmet wiedział, jak wygląda Niemiec. Powiedział, jestem generał Aziz El-Masri. Co pan oferuje?
Lada dzień dywizje feldmarszałka Rommla wjadą do Aleksandrii i Kairu. pomoc Egipcjan gotowych zrzucić angielską niewolę zostałaby w pełni doceniona przez feldmarszałka, a także Führera. Mogę ustanowić niezbędne kontakty. Nie jestem jednak upoważniony do zaciągania zobowiązań.
Generał słuchał uważnie. Widać było, że słowa Eplera sprawiają mu przyjemność. Epler mówił dalej.
Uderzenie wojsk Rommela na Egipt powinno być wsparte ogólnonarodowym powstaniem Egipcjan. Naszym zadaniem byłaby jak najdalej idąca pomoc dla tych działań.
Generał El-Masri po kilku dniach zaprowadził Eplera do szejka Hassana Albana, założyciela i przywódcy Bractwa Muzułmańskiego. Ta organizacja, która w roku założenia 1928 liczyła kilkuset członków, już 10 lat później miała ich 500 000 w samym Egipcie, a oddziały bractwa mnożyły się w wielu innych krajach arabskich. Po wybuchu wojny władze brytyjskie aresztowały go na krótko, lecz nie odważyły się dokonać tego, co zrobiono dopiero w 1948 roku, gdy Hassan al-Banna, stając na chodniku, oczekiwał na taksówkę. Trafiło go 7 pocisków wystrzelonych przez zamachowca, który nigdy nie został schwytany. Dla Eplera pozyskanie tego człowieka znaczyło wiele. Szło za tym poparcie setek tysięcy fundamentalistów muzułmańskich, gotowych na rozkaz przywódcy skoczyć do gardeł Brytyjczykom. Każdej nocy Epler siadał do radiostacji. Na stoliku kładł książkę Rebeka, której używał jako klucza do szyfru. Jego meldunki odbierały 2 stacje nasłuchowe. Kapitana Alfreda ze Böhma na granicy Egiptu oraz w Atenach. Stamtąd przesyłały do Berlina jego meldunki, w których informował centralę o swoich sukcesach. Spotkaniu z szejkiem i omówieniu planów powstania, o kontaktach z przedstawicielami Wojskowej Organizacji Wolnych Oficerów i możliwościach poznania brytyjskich planów wojskowych. Wszystko rozwijało się nad podziw gładko. Może dlatego Hekmet i Epler przestali być ostrożni. W jednej z depesz Epler poinformował centralę o źródłach swoich informacji. Tancerce, nie podał jej imienia, i brytyjskim majorze. Ten długo nie przyjeżdżał do Kairu, z czego Hekmet była zadowolona, gdyż mogła poświęcać czas Eplerowi. Zbierała pochwały od wolnych oficerów, którzy upatrzyli sobie w Eplerze łącznika z wojskami niemieckimi. W tej euforii sukcesów nie zwróciła uwagi na słowa majora, gdy ten wreszcie pojawił się w klubie Kit Kat, a potem w jej łóżku. Myślała tylko o przejrzeniu dokumentów w jego teczce i żeby jak najszybciej sobie poszedł. A major, jakby tłumacząc długą nieobecność, powiedział coś niezmiernie ważnego. Zdobyliśmy niemiecką stację nasłuchową. Zlekceważyła tę informację. A na początku lipca wywiad brytyjskiej armii zlokalizował posterunek nasłuchowy kapitana ze Böhma, który odbierał meldunki wysyłane przez Eplera. On i jego ludzie z Fernmeldeaufklärung Kompanii wsłuchiwali się także w radiowe głosy brytyjskiej armii, obsługując aparaturę nasłuchową zainstalowaną w kilku samochodach pancernych na wzgórzu w pobliżu Tel El Eisa, nazwanym Wzgórzem Jezusa. 16 czerwca o godzinie 10.30 zarejestrowali rozmowę między dowództwem Brygady Hinduskiej i brytyjskiej dywizji pancernej, z której można było wywnioskować, że tej nocy brytyjskie wojska uderzą na pozycje niemieckie. Rommel, poinformowany o tych planach, mógł uprzedzić atak i zająć fort, będący ważnym elementem obrony Tobruku. Zlokalizowanie tej groźnej jednostki dawało Brytyjczykom szansę na zlikwidowanie niebezpiecznego podsłuchiwacza. Zadanie wydawało się trudne, gdyż niemieckie stanowiska otaczał pas obrony, jaki utworzyli żołnierze włoskiego pułku bersalierów. Australijczycy byli blisko włoskich pozycji, gdy przelatujący nisko samolot zrzucił flarę, której jasne światło zalało okolice. Żołnierze przywarli do ziemi w oczekiwaniu gwałtownej kanonady, ale z włoskich pozycji nie padł żaden strzał. Bersalierzy spali. Dopiero gdy pierwsi żołnierze australijscy wdarli się do okopów, rozbudzone straże otworzyły ogień. Walka trwała krótko, ale zaalarmowała Niemców, którzy zdołali zorganizować obronę, chroniąc się za opancerzonymi samochodami. Bitwa o pustynne wzgórze okazała się niezwykle zacięta i krwawa. Zaledwie kilku żołnierzy niemieckich ze 100-osobowej kompanii oddało się do niewoli. Dowódca, kapitan Zeibem, pchnięty bagnetem w brzuch i klatkę piersiową, żył jeszcze, ale przetransportowany do szpitala w Kairze zmarł, nie ujawniwszy żadnego ze swoich sekretów. W samochodach posterunku nasłuchowego było jednak wystarczająco dużo dokumentów, aby uzmysłowić Brytyjczykom, jak dużo Rommel wiedział o planach i ruchach ich wojsk. Brytyjski oficer badający zdobyte meldunki i notatki zwrócił uwagę na pojawiający się w kilku miejscach kryptonim Kondor. Znalazł również książkę Rebeka, co wskazywało, że mogła być używana do odszyfrowywania szpiegowskich meldunków. Major to wszystko wiedział, ale skoro Hekmet nie chciała słuchać, nie wyjawił jej, jak wielkim sukcesem zakończyła się operacja, w której planowaniu brał udział. W tym samym czasie również Epler popełnił błąd. Wybrał się do klubu Tarf, gdzie zwykle przesiadywało kilku brytyjskich oficerów i korespondentów wojennych, od których mógł dowiedzieć się wiele o ważnych sprawach. Tego wieczoru było pusto, więc tylko wypił whisky i zbierając się do wyjścia, zapłacił barmanowi 5-funtowym banknotem, co sprawiło, że barman go zapamiętał. Potem poszedł do klubu w hotelu Metropolitan. Poprzedniego wieczoru zauważył tam nową kelnerkę, Yvette. Od razu pomyślał, że pójście z nią do łóżka jest tylko sprawą ceny. Nie mylił się. Nad ranem wyciągnął portfel z kieszeni koszuli leżącej na krześle i zapłacił jej 20 funtów. Nie zwrócił uwagi, że dziewczyna bacznie przygląda się plikowi banknotów w jego portfelu. To był drugi błąd. Rano Yvette zameldowała się u swojego przełożonego, szefa żydowskiej agencji wywiadowczej, blisko współpracującej z brytyjskim kontrwywiadem MI5. Zrelacjonowała spotkanie z Eplerem.
Jestem przekonana, że jest niemieckim szpiegiem.
Czego tak uważasz?
Chyba mówi z obcym akcentem. No, jest bogaty, bardzo. Widziałam w jego kieszeni wypchany portfel.
Przyglądaj mu się.
Szef, którego nazywano Taik, zdawał sobie sprawę, że nie należy lekceważyć żadnego sygnału. Yvette nie miała jeszcze dużego doświadczenia, ale jej dotychczasowe działania wskazywały, że jest dziewczyną bystrą i ma intuicję. Gdy wyszła, zadzwonił do szefa brytyjskiego oddziału kontrwywiadu w Kairze, majora Anthony'ego Sensoma, któremu powiedział o podejrzeniach Yvette. Ten słuchał uważnie, przekonany coraz bardziej, że mężczyzna z wypchanym portfelem, mieszkający na łodzi w Zamalek, może być szpiegiem, którego ślady działalności dostrzegł w dokumentach ze zdobytego posterunku kapitana Zeboema. Nie miał wątpliwości, że szpieg używał książki Rebeka do szyfrowania meldunków. Jej oględziny ujawniły, że na okładce wymazano cenę, ale udało się odczytać 50 escudos, a więc książkę kupiono w Portugalii. A tam, w czasie wojny, nie było dużo księgarni sprzedających angielskie wydawnictwa. Wkrótce ludzie z lizbońskiego oddziału MI6 powiadomili Kair, że znaleźli księgarnię, w której 3 kwietnia 1942 roku asystent attaché wojskowego ambasady niemieckiej kupił 6 książek. Sensom miał klucz, ale nie wiedział, jak go użyć. Następnego dnia rano przyszedł do niego intendent i wyjął z teczki kilkadziesiąt banknotów 5-funtowych. Są fałszywe, powiedział, rozkładając je równo na stole. Nie mógł wiedzieć, że były wytwarzane w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, gdzie SS-Sturmbannführer Bernard Krüger zebrał 142 fałszerzy, wybranych wśród więźniów innych obozów. Oni zrobili matrycę, dobrali papier i farbę oraz ustalili system zmiany numeracji banknotów tak perfekcyjnie, że dopiero na początku 1942 roku Anglicy wykryli pierwsze fałszywe banknoty w Tangerze w Maroku. Do kwietnia 1945 roku wyprodukowali prawie 9 tysięcy banknotów o łącznej wartości blisko 135 milionów funtów sterlingów. Major wziął jeden z banknotów do ręki.
Zatrzymano je w banku, gdy ludzie, którzy je dostali, usiłowali wpłacić albo wymienić na walutę egipską.
Wyjaśnił intendent.
Ten, który pan trzyma, wypłacono barmanowi w Turf Club. Zapamiętał, że banknot dał mu wysoki blondyn, około 30. Często przychodzi do klubu. Mówią na niego Richard, podobno Belk.
Sensom czuł, że elementy, informacje od Taika, książka i fałszywe banknoty tworzą ślad prowadzący wprost do niemieckiego szpiega. Intendent mówił dalej.
300 funtów przyniósł do mojego biura grecki kupiec. Otrzymał je od człowieka mieszkającego w Łodzi.
W Zamalek, przerwał mu Sensom.
Tak jest. Dwaj mężczyźni zapłacili za dużą ilość jedzenia i picia. Wygląda na to, że szykowali przyjęcie.
Tego samego ranka Yvette weszła na pokład łodzi Eplera. Zapukała do drzwi kabiny, ale nikt jej nie odpowiedział. Weszła do środka. Na korytarzu walały się puste butelki po alkoholu, wszędzie widać było ślady nocnej libacji. Epler, jeszcze pijany, spał tak mocno, że nie udało się go obudzić. Iwet postanowiła nie marnować czasu i rozejrzała się za kartką, na której mogłaby skreślić kilka słów. Jej wzrok padł na książkę Rebeka i wystającą z pomiędzy stron kartkę. Widać było długie kolumny cyfr. Nie miała wątpliwości, że jest to szyfr. Zaczęła kartkować książkę, zwracając uwagę, że niektóre strony były mocniej zabrudzone. Zanotowała ich numery i spisała cyfry z kartki, którą odłożyła na miejsce, a następnie, upewniwszy się, że Epler wciąż mocno śpi, wymknęła się z łodzi. Przebiegła kilkanaście kroków i skręciła w uliczkę, gdzie powinny stać ryksze, gdy nagle mężczyzna, który szedł za nią, schwycił ją mocno za rękę.
Nie tak szybko, panienko.
Niech pan mnie puści.
Policja! Pójdzie ze mną.
Major Sensom nie wiedział nic o aresztowaniu Iwet. Na 10 sierpnia zaplanował wielką obławę, w której w wyniku w jego sieci mieli wpaść niemieccy agenci. Dzielnica Zamalek została otoczona wojskiem i o świcie obława powoli zbliżała się do łodzi Eplera, którą wskazał kupiec dostarczający tam prowiant. Tu pod butów po pokładzie łodzi obudził Eplera, dopadł do drzwi i podparł je sztabą przygotowaną wcześniej na taką okazję. Krzyknął do Moncastera, żeby wyrzucił radiostację i szyfry, gdy drzwi zaczęły pękać pod ciosami kolb. Epler schwycił dużą, mosiężną popielniczkę, uchylił bulaj i wyrzucił ją na pokład. Łomot do drzwi natychmiast ustał, gdyż żołnierze przekonani, że na pokładzie jest granat, trzmychnęli na nabrzeże i do wody. To dało szpiegom kilka bezcennych minut. Moncaster wyrzucił przez zawór dymny radiostację, a Epler w tym czasie podpalił książkę. Kartki zaczęły czernieć i zwijać się w płomieniach, gdy żołnierze rozpoczęli ponownie szturmować drzwi. Epler, obawiając się, że nie zdąży spalić książki, wyrzucił ją w ślad za radiostacją. Patrzył, jak tonie, zbyt powoli. Łódź też zbyt wolno nabierała wody. Żołnierze już sforsowali drzwi i wdarli się do korytarza. Rzucił się na nich, ale cios kolbą pozbawił go przytomności. Major Sensom nie torturował osobiście Eplera. Zadawanie bólu przesłuchiwanym traktował jako bardzo przykry obowiązek i wolał zlecać to podwładnym. Miał jednak dni i z Niemców nie udawało się wyciągnąć ani słowa na temat ich pracy. Trzeciego dnia zaaplikowano im skopolaminę bez rezultatu. Pomoc nadeszła z najmniej spodziewanej strony. Z dna Nilu podniesiono łódź i przy tej okazji wygrzebano z mułu radiostację. Nie nadawała się do użytku, ale można było odczytać częstotliwość, na jakiej nadawano szyfrogramy. Potem znaleziono nadpaloną książkę. Ogień zniszczył wiele stron, ale nie było to ważne, gdyż Brytyjczycy mieli nienaruszoną kopię znalezioną w samochodzie kapitana Zeböma. Późnym wieczorem do majora Sansoma zadzwonił Taik.
Panie majorze, to sprawa niecierpiąca zwłoki.
Sansom był już zmęczony i nie miał ochoty na spotkanie z Taikiem.
Źle mówię, panie majorze. Powinienem powiedzieć, na pana miejscu nie zwlekałbym ani sekundy.
Gdy się spotkali, Taik wyjaśnił, że kilka dni temu jego agentka Iwet zaginęła. Więc odczekał dwa dni i sprawdził u policjanta, którego od dawna przekupywał, czy nie znaleziono zwłok młodej dziewczyny. Potem szukał dalej. Dowiadywał się w komisariatach, czy nie wiedzą nic na jej temat. Aż odnalazł ją w areszcie, osadzoną pod zarzutem kradzieży na łodzi w Zamalek. Sensom wyruszył tam natychmiast. W jej torebce zachował się skrawek papieru, na którym zanotowała numery stron książki i kolumny cyfr gotowego szyfrogramu. Zeznania Eplera nie były już potrzebne. Kryptolodzy w ciągu kilku dni odtworzyli zasady szyfrowania depesz Kondora. Wydawałoby się, że Hekmet nic nie zagraża. Widziała obławę i walkę na łodzi kochanka. Widziała, jak żołnierze wywlekali go na brzeg. Powinna uciekać, ale z nieznanych powodów nie zrobiła tego. Mijały dni, a jej nikt nie niepokoił. Uznała więc, że nic jej nie grozi, a jednak została aresztowana. Zdradziła ją odszyfrowana depesza, w której Epler informował centralę o źródłach swoich informacji. Był to słaby dowód, w dodatku jedyny i może dlatego sąd skazał ją tylko na 2 lata więzienia. Epler też stanął przed sądem, który wydał na niego wyrok śmierci. Był to sfingowany sąd i wyrok. Brytyjczycy mieli nadzieję, że niemiecki szpieg skruszeje w celi śmierci i zgodzi się wyjawić wszystkie tajemnice szybciej niż w czasie tortur. Mijały dni oczekiwania na wykonanie wyroku, a Epler nie zdradzał ochoty do mówienia. Nie wiadomo, jak o jego sprawie dowiedział się przebywający w Kairze premier Winston Churchill. Podobno zdecydował się odwiedzić Niemca w celi. W czasie rozmowy zapewnił go, że nie zostanie stracony, jeżeli zgodzi się podjąć współpracę z wywiadem brytyjskim. Człowiek męczony przez wiele dni, skazany na śmierć, załamał się, słysząc obietnice składane mu osobiście przez szefa brytyjskiego rządu. Zgodził się na współpracę. 25 sierpnia 1942 roku Kondor wznowił nadawanie, przekazując Niemcom fałszywe informacje. Rozpoczynała się gra, która miała wiele kosztować feldmarszałka Rommela. Dzień później Epler przesłał meldunek.
Kondor wzywa. Potwierdzam wiadomość opartą na najbardziej wiarygodnych źródłach, że angielska 8. Armia przygotowuje się do ostatecznej obrony w rejonie Alam Halfa.
W następnej depeszy Kondor podał, jakimi siłami dysponują alianci. Feldmarszałek Rommel wielokrotnie przekonał się, że wiadomości z tego źródła były prawdziwe. Już ich nie sprawdzał. Pierwszy cel podstępu Brytyjczyków został osiągnięty. Rommel uzyskał potwierdzenie, że uderzenie na południu daje największe szanse powodzenia. Teraz należało osiągnąć cel drugi. Skierować niemieckie czołgi i wojska na ruchome piaski. Swoją ostatnią rolę miał teraz odegrać drugi kochanek Hekmet. Pozostanie tajemnicą brytyjskiego wywiadu, w jaki sposób majora skłoniono, aby wziął raportówkę, w której znajdowały się fałszywe mapy. Wsiadł do samochodu i wyruszył w stronę niemieckich linii. Być może dano mu wybór między hańbiącą śmiercią przed plutonem egzekucyjnym, po której jego rodzina w Anglii dowiedziałaby się, że został rozstrzelany jako szpieg, a honorową śmiercią za króla i ojczyznę. Jeżeli tak było, to wywiad dotrzymał słowa. Do dzisiaj znamy tylko nazwisko, pod jakim przedstawiał się swoje kochance, major Smith, a zapewne nie było to prawdziwe nazwisko. Nie ujechał daleko. Na ziemi niczyjej samochód wyleciał w powietrze, jakby uniesiony wybuchem miny. Niemcy wysłali patrol, który znalazł zwłoki mężczyzny w mundurze brytyjskiego majora i osmaloną wybuchem, ale całą raportówkę. Wyjęte z niej mapy natychmiast dostarczono do sztabu Rommela. On uznał, że szczęście mu sprzyja. W przeddzień planowanej ofensywy otrzymał mapę terenu, przez który miały przetoczyć się jego czołgi. Wszystko wyglądało bardzo naturalnie. Na wojnie często zdarzały się przypadki odnajdywania ważnych dokumentów przy zwłokach zabitych żołnierzy. Rommel nie podejrzewał podstępu. Fałszywe mapy skierowały jego czołgi na nieprzejezdny teren przygotowany do obrony. W nocy 31 sierpnia czołgi dwóch niemieckich dywizji i włoskiego korpusu ruszyły w stronę brytyjskich linii. Nad ranem feldmarszałek Rommel zorientował się, że sytuacja nie rozwija się zgodnie z jego planami, gdyż Brytyjczycy zorganizowali w tym rejonie silną obronę, a nie, jak donosił Kondor, że nie byli gotowi do walki. Brytyjskie działa przeciwpancerne i czołgi już w pierwszych godzinach rozbiły kilkanaście niemieckich pojazdów pancernych. Rommel nie zrezygnował jednak z kontynuowania natarcia. Rozkazał czołgom skręcić, aby wyjechały spod ognia brytyjskich dział i wskazał im trasę wytyczoną na podstawie map znalezionych przy zwłokach majora. Nie ujechały daleko. Ich gąsienice zaczęły zapadać się w ruchomych piaskach, najbardziej zdradliwej pułapce pustyni, w której grzęzną ludzie i zwierzęta, a dla pojazdów jest niezwykle trudna do pokonania. Na odwrót było już za późno, tym bardziej, że próba skrętu pogarszała sytuację. Wtedy nadleciały brytyjskie myśliwce. Pociski z działek podwieszanych pod skrzydłami samolotów Hurricane przechodziły przez pancerze czołgów z równą łatwością jak gwóźdź przez blachę puszki konserw. Uderzenie niemieckie traciło impet. Następnego dnia Rommel musiał podjąć decyzję odwrotu. Jego wojska cofały się, pozostawiając pod Alam Halfa ponad 500 zabitych, 50 czołgów, działa, setki ciężarówek. To nie była jedyna szkoda, jaką jego wojskom wyrządziły fałszywe meldunki. jeszcze poważniejsza, miała nadejść we wrześniu, gdy opierając się na danych wywiadowczych i fałszywym obrazie, jakie tworzyło rozpoznanie z powietrza, uznał, że alianci nie zaatakują. Pojechał więc na urlop do Austrii, gdy 23 października 1942 roku pod El Alamein brytyjska 8. Armia uderzyła. Rommel przegrał bitwę, po której musiał wycofać swoje wojska znad granicy z Egiptem, aż do Tunezji. Jego sen o piramidach prysł.